Nie byliśmy świadkami w niebo wstąpienia Pana Jezusa, nie staliśmy tam z innymi i kiedy Jezus zniknął w chmurach, nie ukazali się nam aniołowie. Ale i my dzisiaj słyszymy to, co mówią do apostołów. Mężowie, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Chrystus, który tam przed chwilą zniknął wśród chmur, przyjdzie, wróci do was. Tak jakby mówili, wasze życie od tego momentu staje się odliczaniem, a każdy dzień ma wam przypomnieć, że już mniej czasu zostało do powrotu Pana Jezusa. I o ile nie staliśmy i nie wpatrywaliśmy się w chmury, gdzie zniknął Jezus, o tyle często stajemy i wpatrujemy się w różne sytuacje, różne wydarzenia. Czy to na ekranie telewizora, czy monitora komputera, czy jakiegoś urządzenia, czy po prostu stając wobec zaskakujących spraw naszego własnego życia, czy naszych bliskich, czy osób, które znamy. I wpatrujemy się i rozważamy i nieraz jesteśmy przestraszeni, tak jakby nic się nie stało. Tak jakby Chrystus nie wstąpił do nieba i jakby nie padła ta obietnica, że wróci. Patrzcie, to było 2000 lat temu, a więc tyle już czasu minęło, więc z pewnością jest go już mniej niż wtedy, kiedy Chrystus do nieba wstępował. Co znaczy, że jego powtórne przyjście jest już naprawdę blisko. I ten głos, te słowa aniołów mogą być dla nas pytaniem, czy moje życie staje się oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, na Jego powrót. Czy chcę Go zobaczyć? Ale nie tak w taki sposób jakby bezkarny, w jakiejś wizji, żeby było przyjemniej, żeby było ładniej. Ale czy jestem gotowy na to, żeby zostawić wszystko i wyruszyć? Żeby spotkać się z Nim na Jego zasadach, na Jego warunkach? Czy próbuję, czy zaczynam myśleć przynajmniej, że ten czas, który tu przeżywamy na ziemi, to tylko maleńka cząstka całego naszego życia, które tak naprawdę rozpocznie się dopiero po naszej śmierci. To wszystko zdają się nam dzisiaj szeptać na ucho ci aniołowie, którzy w momencie wniebowstąpienia Pana Jezusa ukazują się uczniom. I taki też chyba jest ten schemat, można powiedzieć, działania Pana Boga, bo Pan Jezus wstępując do nieba, możemy tak powiedzieć, wracając do domu, wracając do swojego Ojca, On wypełnia Jego wolę. Jezus wypełnia plan swojego Ojca. I tak było zawsze. We wszystkim, co Jezus robił, wypełniało się to, co przygotował Ojciec. Więc wniebowstąpienie jest częścią tego planu, jest męka, śmierć, jest zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i potem zesłanie Ducha Świętego, a na koniec będzie jeszcze przyjście Chrystusa na końcu czasu. Więc wszystko, co się dzieje, jest zgodne z planem Ojca. I to jest kolejny ważny moment dla nas. Czy pamiętamy o tym, że Ojciec prowadzi historię mojego życia, że to On kieruje wydarzeniami? Jasne, nie w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali, z pewnością, bo mamy wiele, każdy z nas mógłby wymienić wiele momentów, które nam się nie zgadzają, które wydają nam się być poza planem, jakby ktoś złośliwie, na siłę, a może przez przypadek wepchnął nam te wydarzenia w nasze życie. Tak jakby istniał ktoś poza Ojcem, tak samo potężny, albo może mocniejszy niż On. Skoro Bóg nie potrafi nic zrobić z cierpieniem w naszym życiu. Może jest ktoś taki, kto przewyższa Boga mocą, kto jest silniejszy, kto był wcześniej od Niego. Ale nikogo takiego nie ma. Jest nasz Ojciec, który jest w niebie. I jedyną rzeczą, która może nam przeszkadzać w odkrywaniu tego, będzie nasza słaba wiara, której słabością będzie to, że nie pamiętamy. Nie nosimy w sercu pamięci o tym wszystkim, co Ojciec uczynił w życiu swojego Syna Jezusa. Jak na Jego przykładzie ukazał swoją moc, swoją wierność. Skoro zapowiedział, wcześniej przez proroków, że Mesjasz będzie cierpiał, ale jednocześnie zapowiedział, że powróci do życia, że zmartwychwstanie, to my to wszystko widzieliśmy w znaczeniu, wiemy, że tak się stało przez naszą wiarę. Odkrywamy to w słowie, które Pan Bóg daje. Więc tak jak zapisał Łukasz na początku Dziejów Apostolskich, kierując te słowa i całą księgę do jakiegoś nieznanego nam Teofila, mówi pierwszą księgę, czyli Ewangelię. Napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. I to jest nasze zadanie, żeby odkrywać to wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał. Po co? Żeby widzieć w tym działanie Ojca. Żeby uczyć własne serce, by się nie bało. By coraz głębiej rozumiało, że to, co się dzieje, jest działaniem Ojca. Oczywiście nie wszystko jest bezpośrednim działaniem Boga. Bóg nie chce dla nas grzechu, to pewne. I na pewno nam go nie podsyła, ale Jego moc polega na tym, że nawet jeśli my grzeszymy i nawet jeśli ten grzech, mój grzech jest skierowany przeciwko Tobie i cierpisz z powodu mojego grzechu, to Bóg Twoje cierpienie potrafi zamienić na dobro, to znaczy na źródło błogosławieństwa, to znaczy miejsce, doświadczenie, które przynosi Tobie wielką łaskę. Można powiedzieć wynagrodzenie za cierpliwe przyjęcie niesprawiedliwości. Tak działa Ojciec. Nie ma zła, którego nie mógłby zmienić na dobro. Co widzimy przede wszystkim w śmierci Jego Syna, która zostaje zamieniona na zmartwychwstanie. To jest zatem nasze zadanie, aby pamiętać o tym, co Ojciec zrobił w życiu własnego Syna i tym samym, co robi w Twoim życiu. Pojawia się nam tutaj przepiękne słowo w pierwszym czytaniu, które jest takim drogowskazem, albo nawet bardziej, jest pewną drogą, sposobem kroczenia w naszym życiu. To słowo to obietnica, czyli sposób działania Pana Boga. Oczywiście obietnice dotyczą przyszłości, tego, co się wydarzy, ale Bóg nie obiecuje nam gruszek na wierzbie. Nie rzuca słów na wiatr. Nie mówi, no dobra, zobaczymy. Tylko jeśli obiecuje, tak jak Chrystus mówi w pierwszym czytaniu, jest obietnica Ducha Świętego. To znaczy, to wypełni się na 100%. Jeśli Bóg coś obiecuje, to wcześniej przygotowuje to coś, jeśli tak można by to określić, tę łaskę, ten dar dla nas. Więc kiedy Bóg mówi, przyjdzie, dam, to znaczy, że to już istnieje, że już Bóg przygotował to dla ciebie. Zatem to będzie dla nas podstawa pokoju, podstawa prawdziwej nadziei, która nie daje się przestraszyć, kiedy zmieniają się okoliczności naszego życia, kiedy robi się trudniej, kiedy wysiada nam zdrowie, albo być może osoba blisko nas rani, nas nie rozumie, albo kiedy jeszcze inne trudne rzeczy się wydarzają, to można się wtedy rzeczywiście załamać. Można jakby zamknąć się w sobie i powiedzieć, to już koniec, nie chce mi się żyć. Ale dlatego właśnie mamy obietnice, które są dla nas zadaniem. My mamy je odkrywać, mamy ich poszukiwać i mamy wierzyć, że się wypełnią. To jest Twoje zadanie. Każdego dnia, codziennie odkrywać na nowo obietnice, które Pan Bóg daje, które daje nam Ojciec. I tą chyba centralną obietnicą, a na pewno taką dla nas skierowaną dzisiaj, jest to ostatnie zdanie, które Jezus daje w Ewangelii. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczcie, jak mocne słowo, wypowiedziane 2000 lat temu, ale poruszające nas do dzisiaj. Przez wszystkie dni jestem z tobą, mówi Jezus. Ale co to są wszystkie dni? No to weź sobie kalendarz, choćby od momentu swojego urodzenia i zaznacz sobie każdy dzień do dzisiaj i każdy dzień do twojej śmierci. Jezus mówi i każdego tego dnia jestem blisko ciebie, bliżej niż ci się zdaje. No dobrze, a te momenty, kiedy cierpiałem, Panie, to gdzieś ty był? Tu piękne obietnice, a takie rzeczy się dzieją. Więc to słowo jest prawdą. My przyjmujemy, że prawdą jest nie to, co ja myślę o moim życiu, to, co podpowiadają mi moje zranienia czy moje wspomnienia, ale to słowo. Więc z tym słowem, Panie, jesteś ze mną każdego dnia, świątek, piątek i niedziela, więc Z tym słowem zaczynam się przyglądać swojemu życiu, tym sytuacjom na przykład z przeszłości, w których czułem się jakoś zraniony, niedoceniony, odepchnięty, odrzucony. I szukam tam Jezusa, bo On tam jest. Bo jest z nami każdego dnia, aż do skończenia świata. Więc z tym światłem, z tą wiarą ruszamy w nasze jutro. Już bez paniki, że jesteśmy sami, że jak sobie poradzimy. Bo jest On. Oczywiście strach będzie się pojawiał, to jasne, bo jest to jedno z ulubionych narzędzi złego ducha. Ale my mamy swoją broń. Mamy słowo, które dał Jezus. Mamy Jego obietnicę. Tą, że jest z nami, tą, że powróci. Że Duch Święty, Pocieszyciel, ten, który umacnia, został nam już dany. Jest z nami, jest wśród nas. Mamy więc tyle, za co możemy dziękować Panu Bogu, że szkoda tracić czas na marudzenie, narzekanie, roztrząsanie, co tam by nie było, gdyby było, albo czemu ona, czy on tak się zachował, czy powiedział. W porządku, to nas boli i czasami o tym chcemy porozmawiać, ale nie wolno nam przestać rozmawiać w sercu o tym wszystkim, co wydarzyło się w życiu Jezusa i o tym wszystkim, co obiecał nam nasz Ojciec. Niech Pan obdarzy was pokojem.